No kochani, bardzo, bardzo dawno u was nie byłem. Chwała Bogu, naprawdę. Cieszę się, że po kilku latach mogę ponownie gościć w waszej społeczności. No i tak, no ci z was, którzy mnie znają, widzę nowych twarzy trochę, także ja nazywam się Michał Szlachetka, ale ci z was, którzy mnie znają, wiedzą, że to raczej mało prawdopodobne, żebym ja ustał tutaj za tą kazalnicą. Dlatego tak sobie już tak przygotowałem się. Na to. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam za modlitwę o naszą wschodnią granicę. Jestem Bogu wdzięczny za to, że staliśmy razem przed Panem, dlatego że jestem też mentorem w takim programie CEL, Centrum Edukacji Liderów, i jednym z moich podopiecznych jest człowiek z Hajnówki, który jest listonoszem. I ma specjalną przepustkę, wjeżdża w miejsca, gdzie obecnie nikt inny nie może wjechać. Obsługuje również wioski, które są 300 metrów od granicy. I spotykam się z nim raz w tygodniu na wideokonferencji. Opowiedział mi takie historie, których w mediach nie ma. Ja nie będę tutaj ich opowiadał, bo chociaż pewnie wzbudziłem waszą ciekawość, ale nie będę ex cathedra opowiadał tych sytuacji, dlatego że jest to również gorący temat, który wzbudza pewne kontrowersje również polityczne też w Kościele, a myślę, że to nie jest tutaj miejsce i czas. Na to. Kochani, jeszcze raz też powiem tym, którzy mnie nie znają, nazywam się Michał Szlachetka i przyjechałem do was z niedaleka, bo jestem pastorem w Otwocku, więc całkiem niedaleko, tutaj miło się jechało przez Gliniankę do was bardzo szybko. Jestem z wami, dlatego niektórzy się dziwili, że tak wcześniej przyjechałem, nie? Kochani, ale od ponad roku jestem też pastorem społeczności Kalwaria, w Górze Kalwarii, ponieważ w 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, w grudniu, tak? Chyba tak. W 2019 roku w grudniu nasza społeczność pomnożyła się, nie podzieliła się, nie używać mi tego słowa, tylko pomnożyła się. I jesteśmy w tej chwili dwoma społecznościami, czyli ci bracia i siostry, którzy przyjeżdżali do nas z drugiej strony Wisły, dzisiaj są już samodzielną wspólnotą. I opowiadam o tym, bo być może gdzieś tam w trakcie dzisiejszego nauczania to będzie ważna sprawa. Ale po drugie, jakiś czas temu zostałem też wybrany przewodniczącym Rady Okręgu Centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów, więc dzisiaj tak jestem jako sąsiad, pastor, okręgowy. Dzięki, fajnie. Wiecie co, kochani, muszę się trochę też poczuć u was jak w domu z powrotem, bo parę lat u was nie byłem. Ja w ogóle ostatnio mam taki problem, że bardziej się czuję kierownikiem budowy niż pastorem. To naprawdę takie ciekawe doświadczenie w moim życiu, ponieważ ci z was, niektórzy z was wiedzą, że wynajęliśmy 2 miesiące temu jako wspólnota 400 metrów kwadratowych w Otwocku stare Tesco. No i to był sklep, który wyglądał jak sklep. I tak przez ostatnie 2 miesiące to staramy się usilnie, żeby on przestał wyglądać jak sklep, a zaczął wyglądać jak dom dla wspólnoty, więc ja taki trochę kierownik budowy jestem. Dlatego muszę się trochę tutaj poczuć między wami. Dobrze się czujecie? Tak? Wszystko dobrze? Fajnie było stać w modlitwie przed Bożym tronem. Amen? Dobrze. Kochacie mnie jeszcze? Dobrze. Super. Chwała Bogu. To kochani, bierzemy swoje Biblię w rękę, dlatego że Słowo Boże będzie dzisiaj fundamentem naszego rozważania. I otwieramy drugi list do Tymoteusza, rozdział 1. Drugi list Pawła do Tymoteusza, rozdział 1. I zrobimy tak, że najpierw przeczytamy kilka wersetów z tego listu i bardzo was proszę, żebyście zostali w tym fragmencie, ale ja wykorzystam taki rozszerzony wstęp i w tym wstępie zacytuję kilka innych tekstów Nowego Testamentu. Natomiast wy możecie sobie spokojnie już tutaj skupić się na tym tekście, dobrze? Więc jesteśmy w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 1, i czytamy wersety od 6 do 8. tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo, rozpalił na nowo dar łaski Bożej, charyzmat, dar łaski, charyzmat Boży, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, strachu, lęku, niepewności. Lecz mocy, miłości i powściągliwości, bądź w innym tłumaczeniu trzeźwego myślenia. Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Kochani, Paweł napisał te słowa zaraz przed swoją śmiercią. Drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem Pawła. Niektórzy teolodzy nazywają go testamentem Pawła. Pomyślcie sobie przez chwilę, kiedy zdajesz sobie sprawę, tak jak Paweł napisał w tym liście, że wiem, że wkrótce nastanie czas mojego rozstania się z życiem, kiedy wiesz, że przychodzi twój czas i piszesz ostatni list do swojego syna w wierze, kogoś, kogo prowadziłeś przez lata, to powiedz mi, to chyba jasne, że piszesz tam o istotnych rzeczach, nie? To jest twój testament. Chcesz tam zawrzeć, chcesz tam wylać swoje serce. Chcesz włożyć w tą ostatnią wiadomość najważniejsze rzeczy, które chcesz, żeby zostały przekazane jako dziedzictwo i żeby zostało zapamiętane przez kolejne pokolenia, zanim odejdziesz. Paweł bardzo często w Nowym Testamencie mówił o Tymoteuszu. Słuchajcie, niewielu z was wie, to są może też takie rzeczy, których bezpośrednio w Piśmie Świętym nie wyczytamy, ale niektórzy mówią, że Tymoteusz służył przy apostole Pawle jako wysłannik apostolski już w wieku 14 lat. Już jako młody mężczyzna, bardzo młody mężczyzna, zaczął usługiwać jako apostolski wysłannik, służył przy apostole Pawle jak dziecię ojcu, jak czytamy w jednym tekście. W liście do Filipian, tu nie otwierajcie, chociaż jest to bardzo znany, myślę, tekst, jak go przeczytam, to będziecie pamiętali, ewentualnie później mogę powiedzieć, że czytałem z drugiego rozdziału listu do Filipian. Paweł pisze o Tymoteuszu tak: mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja ucieszył się, dowiedziawszy, co się z wami dzieje. Albowiem, słuchajcie, nie mam drugiego takiego jak on. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wyobrażasz sobie? Posłuchajcie, kochani, możecie prześledzić listy apostoła Pawła i chociaż wielokrotnie wypowiada się on w pochwałach o różnych swoich współpracownikach, to o żadnym nie używa tak ostrych słów. Nie mam drugiego takiego. Wszyscy inni, powiedzcie mi, wszyscy inni to są wszyscy, nie? Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. To są bardzo mocne słowa, to jest bardzo mocna pochwała. Naprawdę, jedna z największych, jakie Paweł o kimkolwiek wypowiedział. Nie mam drugiego takiego. Wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Więc Tymoteusz był człowiekiem, który już jako, tak jak powiedziałem, nastolatek zaczął usługiwać przy apostole Pawle i był to człowiek pasji. Był to człowiek oddany, był to człowiek, który służył Bogu, był to człowiek, który koncentrował całe swoje życie na posługiwaniu Panu Bogu, aż do punktu, w którym Paweł o nim napisał: nie mam drugiego takiego jak on. Ale coś się stało. Nie wiem co. Rzucę przez chwilę wodze wyobraźni i mam nadzieję, że pójdziecie razem ze mną w tej podróży, ponieważ w pierwszym liście do Tymoteusza, czyli w poprzednim niż ten, który, z którego przeczytaliśmy, Paweł zawarł też takie słowa do Tymoteusza: niech cię nikt nie lekceważy. Ktoś pamięta z jakiego powodu? Jestem dzisiaj razem z żonką, z wami. Nasze małżeństwo od samego początku swojego istnienia zostało rzucone w taki wir służby. Ja zostałem pastorem, kiedy miałem 23 lata. Dzisiaj myślę, że trochę za wcześnie. Kiedy patrzę w przeszłość, to wiele błędów mogłem uniknąć. W wielu sytuacjach zachowałbym się inaczej. Wiele sytuacji rozwiązałbym inaczej. Nawróciłem się jako bezdomny narkoman. Nie będę opowiadał swojego świadectwa, znacie je, możecie je wygooglać. Nawróciłem się 21 lat temu jako bezdomny narkoman w lutym 2000 roku, a już w 2003 roku zaczęliśmy zakładać wspólnotę w Otwocku i właściwie od samego początku zostałem pastorem tej wspólnoty. Ja pamiętam takie słowa. Słuchajcie, była taka sytuacja, że jeździliśmy w jedno miejsce, głosiliśmy słowo, co tydzień tam byliśmy, posługiwaliśmy. Chcieliśmy, żeby pewna sytuacja związana z nieprzebaczeniem została rozwiązana w tym domu, ale za każdym razem, kiedy głosiłem słowo i pokazywałem na potrzebę temu, że mamy przebaczać innym tak, jak Chrystus przebaczył nam, to słyszałem te słowa: młody jesteś, życia nie znasz, pogadamy za 20 lat. No nie pogadamy, bo ja jestem w kościele dalej, a tej siostry nie ma. Miała trójkę dzieci, żona? Trójkę? Dobrze, muszę, wiecie, tu moja ściąga. Trójkę dzieci?
Dawno mnie tu nie było.
Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. Halleluja! Żartuję. Ciekawe to było. Słuchajcie, dobra, nie chcę za długo tutaj spędzać na tym przykładzie, ale wszystkie jej dzieci są rozwiedzione, tak samo jak ona. Tak jak dała im przykład życia w nieprzebaczeniu do swojego męża, tak samo i przeszło po prostu na pokolenia. Młody jesteś, życia nie znasz. Wielokrotnie słyszałem takie słowa, wiecie? Opowiadam o Tymoteuszu, ale mówię też o swoich doświadczeniach, ponieważ chciałbym zadać z wami razem pytanie, co się stało z Tymoteuszem, że Paweł w ostatnim liście, w swoim testamencie napisał do niego takie słowa: rozpal charyzmat, rozpal dar łaski. Jakiś czas temu usługiwał w naszym kościele człowiek z Nowego Dworu Gdańskiego i opowiedział historię, która sprawiła, że odszedł ze służby, odszedł z kościoła na ponad 2 lata. Na chwała Bogu, że Bóg go przywrócił później. Ale było tak, że mieli taką niewielką wspólnotę, niewielki zbór. I powstało pytanie na niedzielnej społeczności, to kto będzie usługiwał w środę, na środowym nabożeństwie, wiecie. No i tak cisza nastała. Cisza. No to on, młody człowiek, nawrócony, pełen zapału, pasji, mówi: no to jak nie ma innych braci, to ja usłużę. Wiecie, co usłyszał? Akurat nie, chociaż dokładnie mógłby to usłyszeć. Znaczy, zacytuję jego słowa, usłyszał coś takiego: a nie ma kogoś bardziej interesującego? Wiecie, Kościół to jest ciekawy organizm. Kościół jest pełen miłości, pełen... Wiecie, ja zawsze mówię, że ja jako bezdomny narkoman w kościele doświadczyłem trzech rzeczy: miłości, akceptacji i przebaczenia. ale powiedzmy sobie szczerze, Kościół to jest też miejsce, w którym są ludzie. A tam, gdzie są ludzie, tam są... No, no teraz zaczynamy rozmawiać tak, jak, że tak powiem, wiecie, naprawdę. To jest oczywiste, słuchajcie, gdzie są ludzie, tam są problemy. Każdy z nas przychodzi do wspólnoty z różnymi doświadczeniami, z bagażami życiowymi, o których też dzisiaj było słowo do kogoś z nas. Z różnymi rzeczami, z różnymi doświadczeniami, różne rzeczy wykształciły się w nas, różne nawyki. Czasami rzucamy jakieś słowo, którego nawet tak naprawdę do końca nie mieliśmy na myśli, bo wydaje mi się, chociaż nie znam, ale wydaje mi się, że ta osoba, która wypowiedziała te słowa, nie chciała w żaden sposób skrzywdzić tego człowieka. Po prostu rzuciła coś, wiecie, jakąś myśl, która no, okazała się zupełnie nietrafiona i głupia, tylko problem w tym, że ona tak bardzo dotknęła i zraniła tego młodego człowieka, że odszedł od kościoła na kilka lat. I dobrze, że widzę wasze wyrazy twarzy i że machacie głowami na zrozumienie, bo wiemy wszyscy, ty i ja, dokładnie wiemy, że takie rzeczy zdarzają się w kościele. Takie rzeczy zdarzyły się mi. Pamiętam kiedyś jako młody chrześcijanin na studiach teologicznych było taka lekcja i wykładowca kazał nam dzielić się swoimi marzeniami. Jakie macie marzenia? Więc każdy z nas wypowiadał swoje marzenia. I wypowiadali, modliliśmy się tam, wiecie, rzucaliśmy jakieś słowa błogosławieństwa. Doszło do mnie. Ja wypowiedziałem swoje marzenie, które miałem w sercu od samego początku mojego chrześcijaństwa. Chciałbym zakładać zbory. Liczba mnoga. I wiecie, co usłyszałem? Śmiech. Jedna osoba zaczęła się śmiać, a za nią zaczęły się śmiać kolejne osoby. Zadałem pytanie, dlaczego się śmiejecie? Usłyszałem, dlatego że jesteś pyszny. Mówię, dlaczego jestem pyszny? Bo użyłeś liczby mnogiej. To jakbym użył pojedynczej, to bym nie był pyszny, a jak użyłem mnogiej, to już jestem. Ale to było moje marzenie. Ja miałem marzenie, żeby zbór w Otwocku, w którym już wtedy zaczynaliśmy działać, gdzie było naprawdę niewiele osób, żeby on się faktycznie ukonstytuował w sensie oficjalnym, żeby się zarejestrował i miałem takie marzenie, żeby od samego początku mówić w tym kościele o tym, że jesteśmy kościołem, który w przyszłości będzie zakładał inne kościoły. Dlatego, słuchajcie, zbór w Otwocku zarejestrował się w 2008 roku, ale już w 2005, czyli na 3 lata przed rejestracją zboru w Otwocku robiliśmy pierwszy spacer modlitewny w Górze Kalwarii. W 2005, na 3 lata przed rejestracją wspólnoty, mieliśmy pierwsze akcje ewangelizacyjne w Górze Kalwarii. I w 2019 roku zarejestrowaliśmy zbór w Górze Kalwarii. I opowiadam o tym dlatego, żeby wam pokazać, że czasami jedno słowo może coś sprawić w człowieku. Ja wtedy czułem ból, było mi przykro, naprawdę. Wiecie czemu? Dlatego, że te marzenia, one nie były z pychy. Naprawdę nie były. One były z marzeń, które Bóg włożył w moje serce. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu twojego młodego wieku. Słuchajcie, postarajmy się przeczytać teraz tak dokładniej fragment, od którego zaczęliśmy. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo charyzmat Bożej łaski, dar łaski, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. Jest tutaj użyte słowo charyzmat. Charismata. Dwa greckie słowa, które dzisiaj znamy, bo mówimy o ruchu charyzmatycznym, o byciu charyzmatycznym, o charyzmatycznym charakterze. W Kościele mówimy o darach Ducha Świętego. Ale w języku greckim jest to jedno słowo, charizmata, pochodzi od zlepku dwóch greckich słów charis, które oznacza łaskę, i mata, które oznacza dar. Więc charyzmat to jest dar Bożej łaski. I w kościołach, czy może w nurtach takich bardziej charyzmatycznych, to słowo jest w pewnym sensie ograniczane do tych 9 takich ponadnaturalnych darów Ducha Świętego z listu do Koryntian z 12 rozdziału. Ale w Nowym Testamencie jest to słowo bardzo szerokie. Paweł na przykład mówi, że jeśli ktoś usługuje i używa słowa diakonia, to niech to robi w postawie sługi, w diakonii i też mówi, że to jest charyzmat. Są słowa, które mówią o pomocy potrzebującym, że jest to charyzmat. Więc jest to bardzo szerokie pojęcie. W naszym tekście łączy się ono z włożeniem rąk apostoła, więc prawdopodobnie Paweł ma tutaj na myśli właśnie tą funkcję tego apostolskiego wysłannika, o którym powiedziałem wcześniej. Paweł publicznie położył ręce na Tymoteusza i wyznaczył go do pewnej misji. I też nazywa to charyzmatem. To powołanie. Niektórzy mówią namaszczenie. Ale to te Boże plany, które Bóg miał dla Tymoteusza, do których wykonania wyznaczył go Paweł przez publiczne nałożenie na niego rąk. Paweł mówi, rozpal to na nowo. I wiecie, jak patrzę na wasze twarze, opowiedziałem trochę swojej historii, ale patrzę na wasze twarze i wiem, że Bóg dał wam marzenia, dał wam pasję, dał wam swoje plany, które chciałby, żebyście wykonali w Jego Królestwie. Szczególnie młodzi ludzie, tak jak Tymoteusz, następne pokolenie, dziedzictwo. Bóg daje Boże charyzmaty w Kościele. Bóg rozdaje każdemu tak, jak chce. Bóg daje charyzmaty, jesteśmy charyzmatycznym Kościołem. Dary łaski są w nas. Poprzez obecność Ducha Świętego, którego też społeczność dzisiaj się modliliśmy. To jest długi temat, ja muszę się trochę skoncentrować, bo już jakieś tutaj dygresje mnie pociągają. Ale te Boże dary, one są w tobie. Te Boże wezwanie, one jest nad tobą. Te Boże marzenia, które Bóg włożył w twoje serce, one są przed tobą. Ale czasami może tak być, że ty spotkałaś się w Kościele z różnymi... sytuacjami, które sprawiają, że każda ta sytuacja sprawiła, że wiecie, o czym mówię, prawda? Rozpal na nowo. Słuchajcie, mamy okres grzewczy. Kto pali jakimś, nie wiem, kto dorzuca do pieca? Kiedy rano idziesz, o 5 rano, bo żona wystawiła nogę za kołdrę i mówi zimno. I idziesz o 5 rano dorzucić do pieca, to co tam widzisz? Czyli coś tam się tli, nie? Paweł używa takiego słowa, które dokładnie to oznacza, czyli iść do lasu, nazbierać na ręcze peletu, ekogroszku i wrzucić do dogasającego ognia. To jest słowo, którego używa Paweł. Bierzemy na ręcze drewna i wrzucamy je do dogasającego ognia. Ale zanim dojdziemy do wrzucenia naręcza drewna, to zajmijmy się tym dogasającym ogniem. Rozpal na nowo charyzmat Bożej łaski. Przepraszam bardzo, powiedzcie mi, kochani, czy to oznacza, że charyzmat można zgasić? I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz, którą chcę, żebyście zapamiętali, każdy z was, z dzisiejszego nauczania. Charyzmat można zgasić. Ale mówiąc zgasić, nie mam na myśli zupełnie. Ten żar tam jest, to potem jeszcze do tego dojdziemy. Ten żar tam jest, ale można go zdusić. Można go przygasić. Można sprawić, że on się będzie tylko tlił. Może być takie miejsce, w którym znalazł się Tymoteusz, bo gdyby się tam nie znalazł, to Paweł by tego do niego nie napisał. Że wycofujemy się i dochodzi do zgaszenia. Co to sprawiło? No właśnie, krytyka. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego twojego wieku. Czy w przypadku Tymoteusza to mogło być właśnie lekceważenie? Po prostu doszedł do takiego miejsca, w którym stwierdził, no, po prostu nie warto, no. Po co? Czasami ze względu na osobowość może to być strach przed porażką. Czasami spotykam się z pastorami, z misjonarzami, którzy próbowali gdzieś założyć wspólnotę w jakimś mieście, gdzie jej nie ma i ponieśli porażkę. I pytam się, dlaczego nie spróbujesz jeszcze raz? Bo może znowu się nie udać. Czasami ten strach, to osobowość tutaj wchodzi, czasami ten strach przed porażką jest większy niż strach przed, nie wiem co powiedzieć, sukcesem, no czy przed tym, że się uda. Sukces to może złe słowo. I to może sprawić, że charyzmat, zaczynamy się wycofywać ze swojego powołania i ten charyzmat coraz bardziej gaśnie, coraz bardziej gaśnie, coraz bardziej gaśnie. Czasami możemy też odczuwać wstyd. Bóg wzywa nas do czegoś, żebyśmy coś zrobili, ale my myślimy sobie, ja? I te różne rzeczy mogą sprawić, że charyzmat zaczyna przygasać. I Paweł mówi, wróćmy do tego dorzucania do ognia. Paweł mówi, weź na ręce drewna i dorzuć je w dogasający ogień. Kochani, ja czasami rozmawiam z ludźmi, pytam się ich, no to jak z tym powołaniem w twoim życiu? Panie, jak będziesz chciał zadziałać w moim życiu, to znasz mój adres. Albo jak Bóg będzie chciał, żebym posługiwał w jakimś darze łaski, to mi go da. To tak będzie. Słuchajcie, kochani, popatrzcie na tekst, który macie przed sobą i powiedzcie mi, kto ma dorzucić do ognia? Bóg czy Tymoteusz? Powiedzcie mi. Proste pytanie, zamknięte bardzo. Tak, żeby było prosto, żebyście współpracowali ze mną. Spójrzcie na tekst i zadajcie i odpowiedzcie mi na pytanie. Kto w naszym tekście ma dorzucić do ognia? Bóg czy Tymoteusz? Wiecie czemu nie Bóg? Bo Bóg już dał to powołanie. Kto to powiedział? Wszystko dał. Halleluja. Niech cię Bóg błogosławi. Bo ten charyzmat tam dalej jest. On nie zniknął. To powołanie, które Bóg włożył w twoje serce, droga siostro, ono tam jest. Ono nie zniknęło. I w twoim też. Ono tam jest. Słuchajcie, cokolwiek się stało w twoim życiu, jeśli jesteś taką osobą, do której ja dzisiaj mówię bezpośrednio, jeśli jesteś taką osobą, że różne sytuacje w życiu Kościoła, w twoim życiu, może jakaś reakcja kogoś, może, nie wiem, naprawdę różne rzeczy sprawiły, że wycofałeś się trochę, wycofałaś się ze swojego powołania, to jedno jest niesamowite dla mnie, że to, ten charyzmat, on tam dalej jest. Wiecie co? W Nowym Testamencie Chrystus jest pokazany jako nasz arcykapłan. Amen? Znacie to? Arcykapłan, on jest naszym arcykapłanem. Ja lubię ten obraz ze względu na pewną starotestamentową prawdę, że w Starym Testamencie to arcykapłan był odpowiedzialny za to, żeby ogień na ołtarzu nigdy nie wygasł. On nie musiał tego robić sam, on mógł to wyznaczyć innym, mógł delegować autorytet. Ale to arcykapłan był odpowiedzialny za to, żeby ogień na ołtarzu cały czas się palił. I Chrystus, który jest naszym arcykapłanem, jest jednocześnie tym, który rozpoczął dobre dzieło wiary w naszym życiu i je
i je dokończy. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. On jest tym, który sprawi, że ten ogień nie zgaśnie. On tam cały czas jest. Pan zna tych, którzy są Jego. Boże marzenia, które włożył w Twoje serce, te powołanie, które Bóg włożył w Twoje serce, ono tam dalej jest. Dlatego osobą, która ma rozpalić charyzmat, jesteś Ty. Tak wielu ludzi w naszych kościołach potrzebuje rozpalić na nowo dar łaski Bożej, który jest w nich. Te marzenia, te pasje, te plany, te misje, te powołania, te akcje, te konferencje, te różne wydarzenia, kalendarze i tak dalej. Super jesteście w ogóle, świetne. Słuchajcie, kochani, chcę wam powiedzieć, że wiem, że mogła cię spotkać przykra sytuacja, która sprawiła, że się wycofałeś. Ale dzisiaj musimy spojrzeć też na dalszą część tego tekstu. Nie dał nam Bóg ducha lęku. Ty musisz zmierzyć się ze swoim lękiem. Bóg dał ci wszelkie narzędzia walki potrzebne do tego, żeby pokonać strach, pokonać lęk, i to jest Duch Święty. Nie dał ci Bóg ducha lęku. Okej, różne sytuacje w kościele, różne takie, wiecie, interpersonalne sytuacje. Już w Starym Testamencie czytamy o tym, że żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie drugiego człowieka wygładza człowiek. Różne sytuacje czasami sprawiają, że metal ociera o metal w naszych kościołach. Ale jeśli jesteś taką osobą, która z różnych przyczyn stwierdziła, że to chcę za apostołem Pawłem powiedzieć, że nie dał ci Bóg ducha strachu. Niezależnie czego ty się boisz, czy boisz się braku akceptacji, boisz się reakcji innych wierzących, boisz się krytyki, boisz się odrzucenia, boisz się tego, że ci nie wyjdzie. Różnych rzeczy możesz się bać, ale Bóg nie dał ci ducha strachu. Ale czego? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I wiecie co, kochani? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Zaraz do tego przejdę, ale opowiem wam jedną historię. Kilka lat temu, w sumie to dawna historia, to jest jeszcze sporo lat temu stało, ale pamiętam, jak pojechaliśmy z Anetką na konferencję młodzieżową i mieliśmy taki wieczór modlitwy na tej konferencji i młodzież powiedziała, chodźcie, to jeszcze pomodlimy się o jedną dziewczynę, bo ma dzisiaj urodziny. Zaczęliśmy się o nią modlić, błogosławiliśmy ją, bo to były jej urodziny. I ja byłem po raz pierwszy w tym kościele. Nie znałem tych ludzi, nie znałem ich zupełnie, nie znałem ich historii, nie znałem tego, kim oni są. Byłem tam zupełnie obcą osobą, tylko w duchu mieliśmy jedność, prawda? Ale po ludzku ich nie znałem. I wydaje mi się, że właśnie dlatego, że ich nie znałem, Bóg dał mi słowo dla tej dziewczyny. Dzisiaj z perspektywy czasu już odważnie mówię, Bóg dał mi słowo. Wtedy takiej pewności nie miałem. Podszedłem do niej i mówię, słuchaj, wydaje mi się, że Bóg chciałby ci powiedzieć, wiecie, nie? Nie masz pewności, to mówisz tak, wydaje mi się, że Bóg chciałby ci powiedzieć, że ma dla ciebie konkretną służbę w tym kościele. I powiedziałem jej dosłownie konkretne zadanie, którym tak mi się wydawało, po prostu takie przekonanie spoczęło na mnie, że Bóg ma dla niej w zborze. Konferencja się zakończyła, ta modlitwa się zakończyła bez żadnej reakcji z jej strony. Nie było żadnej reakcji. Ona po prostu stojąc, wiecie, z kamienną twarzą przyjęła to słowo, mówi dzięki i tam, wiecie, koniec, nie? Konferencja się skończyła, rozjechaliśmy się do domu. Jakiś czas później na innym wydarzeniu spotkałem grupę z tego kościoła i była tam też ona. I poszliśmy do nas do pokoju na herbatę, pogadać trochę o tym, co przeżywaliśmy kilka tygodni temu na konferencji. I oni tak szturchają ją, wiecie, w ten i mówi, no powiedz mu świadectwo. No powiedz mu świadectwo, no. I ona zaczyna mi opowiadać. Mówi, Michał, 5 lat temu modliłam się w swoim pokoju i Bóg powiedział do mnie, że chciałby, żebym się zajęła konkretną rzeczą w kościele, w zborze, konkretną służbą, drobną rzeczą, bo to była bardzo młoda osoba, naprawdę drobną rzeczą, ale ważną. I mówi, ja tego nie zrobiłam, bo się wstydziłam, bo się bałam. Bałam się tego, jak mnie odbiorą. Bałam się tego, jak mnie, czy przyjmą to, co chcę zrobić, jaka będzie reakcja, i tego nie zrobiłam. Mówi, 5 lat przeżyłam w duchowej depresji. 5 lat w duchowej depresji. Miałam przekonanie, że Bóg się na mnie zawiódł. Były już takie myśli, że Bóg mnie nie kocha, bo się na mnie zawiódł, bo nie zrobiłam tego, co ode mnie oczekiwał. 5 lat żyłam w takim nastawieniu, już nawet Biblię przestałam czytać. I przyjeżdża gość, który mnie w ogóle nie zna. I w moje urodziny mówi mi dokładnie tymi samymi słowami, co Bóg do mnie w moim pokoju 5 lat temu. Mówi, wiesz co, wydaje mi się, że Bóg chciałby, żebyś zajęła się tym i tym w zborze. I mówi, Michał, moje życie jest odbudowane, stoję z powrotem na nogach, wykonałam to w zborze, ludzie są zachwyceni, a ja jestem szczęśliwa w Panu. Bo te powołanie dalej tam jest. Ono nie znikło, ono dalej tam jest. Ale Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Kochani, są takie fragmenty w Nowym Testamencie, gdzie mamy stopniowanie czegoś. I tutaj też tak jest. Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I chciałbym wam powiedzieć, że ja z wami odwrócę kolejność. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie fragment, gdzie Paweł stopniuje pewne rzeczy aż do tego, co jest, co chce uwypuklić, co chce podkreślić. Mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Dlatego my odwrócimy tą kolejność i dostrzeżemy to, że Paweł uwypukla pewne rzeczy. I powiemy tak, trzeźwe myślenie, miłość i moc. Dobrze? Jesteście gotowi? Okej, słuchajcie, zmiana nie jest łatwa. Lubicie zmiany? Właśnie. Nie lubimy zmian. Zmiany są trudne. Niektórzy lubią, super, fajnie. Zmiany są trudne. Dlaczego? Dlatego, że zmiany oznaczają nowe nawyki. Zmiany oznaczają, że musimy wykształcić w sobie coś nowego, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w przeszłości. Dlatego zmiany dla wielu z nas są trudne, i dlatego Paweł mówi, że zmiana zaczyna się tu. Trzeźwe myślenie. Dlatego słuchaj, proste zadanie, rachunek zysków i strat. Bierzesz kartkę, kreska po środku, chlast, plusy, minusy. I wypisujesz sobie minusy tego, że nie wejdziesz w swoje powołanie, że nie rozpalisz charyzmatu, to znaczy wszystko zostanie tak, jak jest. I wypisujesz sobie to wszystko, co tam się znajdzie. Frustracja, brak spełnienia w życiu, wiecie, i tak dalej, dokładnie wiecie, co tam napiszecie, nie? Tak czy nie? I wypisujecie sobie plusy tego, co się stanie, jeśli wejdę w swoje powołanie. Królestwo Boże będzie głoszone, ktoś się nawróci, ktoś zostanie ubłogosławiony, ktoś się uśmiechnie, ktoś dostanie prezent, paczkę na święta. Ktoś dostanie Biblię. Ktoś zostanie uwolniony. Albo ktoś zostanie uzdrowiony, jak się o niego pomodlę. Halleluja! I wypisujecie sobie to wszystko. Trzeźwe myślenie. I patrzysz na tą kartkę i myślisz sobie, a jeszcze jedna ważna rzecz. Niektórzy powinni tam też swój wiek zapisać. Po to, żeby zobaczyć, ile czasu nam zostało. Nie? I wtedy myślisz sobie, trzeźwe myślenie, zaczyna się trzeźwe myślenie. Zaczynam myśleć o tym, że to nie jest, że to rozczarowanie, które mnie spotkało, okej, ono mnie spotkało, ale to nie jest dobre, żebym ja w nim trwał i żeby ten charyzmat był dalej zgaszony. Ja muszę stanąć w Panu, zacząć trzeźwo myśleć na temat tej sytuacji, faktycznie wziąć tę wiaderko peletu czy tego ekogroszka i po prostu wsypać w ten ogień. A Pan sprawi resztę, ponieważ ten ogień cały tam, ten czas tam jest i to wszystko co? Łama! Zapłonie! Halleluja! I Boży ogień się pojawi i Boże Królestwo będzie rosło. I Ewangelia będzie głoszona i Kościół będzie błogosławiony, bo Boży ogień tego powołania, które w tej chwili jest przygaszone, zapłonie. I tutaj pojawia się kolejna rzecz, miłość. Wiecie, czemu miłość tutaj jest ważna? Bo krytyka nie zniknie. Haters will hate. I różne sytuacje w Kościele nie znikną i zawsze będą się pojawiać i zawsze będą, aż do końca. Bo my wszyscy jesteśmy w drodze i my wszyscy jesteśmy w procesie. Jesteśmy w procesie. Kościół jest pięknym miejscem, jest wspaniałym miejscem. Jest miejscem cudownym, gdzie Bóg działa. Ale ze względu na to, że są tam ludzie, pojawiają się też sytuacje, o których czytamy w Nowym Testamencie. No co, wy listu do Koryntian nigdy nie czytaliście? No chyba są tam kwiatki takie, że normalnie dajcie spokój, co? A jednak Paweł powiedział w liście do Koryntian, nie brak wam żadnego charyzmatu. Właśnie w tym liście do Koryntian, najbrudniejszym liście, gdzie najwięcej takich paskudnych rzeczy o Kościele jest powiedziane. Tam jest powiedziane, nie brak wam żadnego charyzmatu. I pojawia się miłość, trzeźwe myślenie i miłość. Ona sprawia, że ja zaczynam kochać bardziej, patrzeć ponad te przykre sytuacje, które mnie spotkały. Zaczynam patrzeć ponad, zaczynam patrzeć na to, że może ten człowiek tak wcale nie myślał, może to był jeden z wielki zbieg okoliczności, a może on po prostu, nie wiem, miał trudne dzieciństwo i coś powiedział, nie? Albo coś takiego. Naprawdę, słuchajcie. Wiecie, ja na przykład jak się nawróciłem, to ja pochodziłem z takiej subkultury, że tak powiem, narkomańskiej. Mieszkałem 1,5 roku na skłocie w opuszczonej fabryce cegieł w Olsztynie i w moim środowisku na przykład kobietom się nie podawało ręki. Taka subkultura, no po prostu tak było, nie? I jak ja się nawróciłem, miałem włosy dotąd skręcone w dredy, zafarbowane na zgniły, zielony, wodorostowy kolor. Nosiłem porwane M-ki i koszulę z taką wielką naszywką z tyłu. Jestem genialny, ale tylko troszeczkę. I przyszedłem sobie do wspólnoty na nabożeństwo w zielonych, długich włosach, skręconych w dredy, w M-kach, w rozkroku, z koszulą, jestem genialny, a nie tylko troszeczkę. Przywitałem się z facetami, siadłem z tyłu i mówię, dobra, halleluja. I wiecie, co się później dowiedziałem? Że siostry się na mnie obraziły, bo nie podałem im ręki. Nawet nie wiedziałem, że trzeba. Potem niektóre siostry mnie unikały, dlatego że mówiłem slangiem. Przez co najmniej 2 lata wyrywało mi się, że mówiłem slangiem ulicznym z Olsztyna. Więc nie byłem najłatwiejszą osobą do relacji na samym początku mojej drogi z Chrystusem. Ale stoję przed wami 21 lat później jako pastor. Jestem. Bóg mnie prowadził i Bóg mnie zmienia. Amen? Dalej mnie zmienia, bo dalej są pewne rzeczy do zmiany. I we mnie, i w tobie. Ale kiedy kochamy się, kiedy faktycznie kochamy się, to co jest napisane? Że miłość zakrywa mnóstwo czego? Doskonałości w Kościele, prawda? Miłość zakrywa mnóstwo doskonałości. Tak jest napisane? Jakieś inne tłumaczenie mam, nie? To co tam jest napisane? Że miłość zakrywa mnóstwo czego? Grzechów. Kiedy zaczynasz kochać miłością Chrystusa, to zaczynasz patrzeć ponad nieporozumieniem, ponad właśnie tymi trudnymi sytuacjami, które czasami sprawiają, że wycofujemy się ze swojego powołania. Trzeźwe myślenie, od tego się zaczyna. Potem pojawia się miłość. I kiedy stajemy w miłości Chrystusa i zaczynamy kochać innych tak, jak On nas umiłował i zaczynamy przebaczać innym tak, jak On nam przebaczył, to co się pojawia? Moc.
i wchodzimy w swoje powołanie i zaczynamy usługiwać w mocy. I zaczynamy usługiwać w mocy, dlatego że usługujemy z miejsca, w którym rozprawiliśmy się na podstawie Bożego Ducha z lękiem, strachem. Bóg nie dał ci ducha strachu, ale trzeźwego myślenia. Zaczynasz kochać innych i chodzisz w mocy. I wykonujesz swoje powołanie, jakimkolwiek by ono nie było. Jest taki Robert w naszym zborze, on często powtarza, jak się ze mną spotyka, kładzie mi rękę na ramieniu i mówi tak: Michał, marzenia nie są po to, żeby się spełniały. Marzenia są po to, żeby je realizować. I idzie dalej. Ja już nie jestem w stanie zliczyć, ile razy on to zrobił. Dokładnie to samo, cały czas to samo. Podchodzi do mnie, mówi: jak masz na imię? Kevin. Mówi: Kevin, marzenia nie są po to, żeby się spełniały. Marzenia są po to, żeby je realizować. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On da Ci co? Czego życzy sobie co? I ja nie mówię tutaj o Twoich samolubnych marzeniach, a mówię o charyzmacie. Ja mówię o tym powołaniu, które Bóg dał w Twoje serce, o tych marzeniach, które On w Tobie złożył. Cześć, siostra. My kiedyś sąsiadami byliśmy. Dawno się nie widzieliśmy, co? Wiesz co, marzenia nie są po to, żeby się spełniały. Wiesz? Marzenia są po to, żeby je realizować. Nie dał nam Bóg ducha? Ale czego? Mocy, miłości i... Kochani, wyczerpałem swój czas. Ja zawsze powtarzam, że jest takie błogosławieństwo, błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą. Mimo to, że wyczerpałem swój czas, chcę z wami stanąć w modlitwie jeszcze raz. Ponieważ są na tej sali osoby, do których to słowo było. Które zakopały swój charyzmat. Które zakopały swój charyzmat. Z różnych powodów. Coś się stało być może kiedyś. I ten charyzmat Bożej łaski zaczął tak przygasać, przygasać, przygasać. Wiecie, czasami nawet trzeba wziąć takie metalowe coś i tak, nie? Tak, żeby tą warstwę popiołu tam, co? Tak, tak, nie? Żeby ten ogień się odsłonił. Czasami trzeba stanąć przed Panem z tym pogrzebaczem i tak... I są takie osoby tutaj na tym miejscu, które czują się zgaszone. Być może coś się stało kiedyś, już nie będę powracał do tego tematu w kazaniu, ale coś się może stało kiedyś i to była realna i krzywdząca ciebie sytuacja, nikt temu nie zaprzecza. Ale jeśli stracisz swój czas, swoje powołanie ze względu na to, co się kiedyś stało, to naprawdę wszyscy tego nie chcemy. Nie chcemy tego wszyscy, ja tego, ty tego, my tego nie chcemy. Ponieważ Kościół potrzebuje tych charyzmatów, żeby one działały w pełni. Amen? 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 Jesteście tutaj, czy idziecie do domu? Amen? Jesteście tutaj? Staniemy przed Bogiem? Staniemy przed Panem? Kochani, naprawdę, słuchajcie, to będzie ważny czas. Być może ktoś chciałby, żeby się o niego pomodlić. Jeśli jesteś na tyle odważny, żeby powiedzieć o tym, to na pewno są tu bracia, którzy może nawet znają twoją sytuację. I mogą się pomodlić o ciebie, żeby Bóg uzdrowił to i żeby pokonać tego ducha strachu, tego ducha lęku. Być może potrzebujesz pójść gdzieś na chwilę, do kuchni na przykład, to idź. Stań tam sam, sama. Pomódl się przez chwilę. Ale ja modlę się, to już ostatnie zdanie, modlę się o to, żeby Kościół, ciało Jezusa Chrystusa było błogosławione Tobą. Bo Bóg błogosławi Kościół przez Kościół. I niech ciało Jezusa Chrystusa będzie błogosławione Tobą.
Tobą. Spotkałem ostatnio pewnego człowieka i on powiedział mi taką rzecz, która na początku jest taka... Wiecie, co powiedział? Chwała Bogu za mnie. Ale przecież chwała Bogu za ciebie, nie? Wiecie, pewne rzeczy, one wcale nie muszą być pyszne, one po prostu wypływają z wdzięcznego serca. Dziękuję Bogu za to, że mnie zbawił, amen? Za to, że jestem. Bez Niego byłbym zgubiony, a w Nim jestem tym, kim jestem. Amen. Nie ja jeden i nie ty jeden, bracie, my wszyscy. Bez Niego byśmy byli nikim. Niech Kościół będzie błogosławiony przez ciebie. Stańmy przed Bogiem. Powstańmy. Tak jak śpiewaliśmy, Panie, przed kazaniem, tak proszę Cię teraz, Panie, żebyś przyszedł, Duchu Święty. Ty jesteś obecny z nami od początku nabożeństwa, ale chcę Cię prosić, żebyś przyszedł teraz indywidualnie, w taki szczególny sposób do każdej osoby, która potrzebuje Twojego dotknięcia, rozpalenia Twoich marzeń, Twojej wizji, Twoich darów, Twojego powołania. Modlę się, żeby to teraz było miejsce, w którym popłyną łzy, łzy pokuty, ale też łzy radości. I Twój ogień, który sprawi, że nie będziemy wstydzić się Ewangelii, ale walczyć dla sprawy Bożej. Dla sprawy Bożej. Jeśli chciałbyś, żeby ktoś się o ciebie pomodlił, to musisz dać jakiś znak, ale pamiętaj, że nie musisz. Pan jest przy tobie i naprawdę zachęcam was do takiej wolności. Jeśli potrzebujesz odejść gdzieś na chwilę na prywatność, to zrób to. Niech Bóg działa w naszych sercach.